Usłyszeliśmy w dzisiejszym liturgii słowa czytania, które przygotował Kościół. A równocześnie jest to dzień, kiedy obchodzimy setną rocznicę urodzin czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Gdybyśmy chcieli dobierać jakieś teksty, które odzwierciedlałyby życie sługi Bożego, to, co było w jego sercu, to, co było w jego doświadczeniach, to, co było w jego programach, które formułował, to myślę, że to te czytania, które dzisiaj akurat przypadają, są wyjątkowe, bo są jakby wybrane na ten czas, dla tej osoby. Pierwsze czytanie ze Starego Testamentu pokazuje konfrontację z władcą absolutnym. W życiu sługi Bożego ta konfrontacja obejmowała większą część jego życia, bo była to konfrontacja z systemami niemieckiego nazizmu i także później sowieckiego komunizmu. To była konfrontacja z dwoma wielkimi systemami zniewolenia i kłamstwa, systemami, które przychodziły i żądały absolutnego podporządkowania się. Zatrzymajmy się najpierw na tym pierwszym czytaniu. To sytuacja historycznie wygnania. Młodzi ludzie, którzy tutaj są wymienieni, Szadrach, Meszach i Abednego, żyją, mają wykształcenie i posługują na rzecz króla Nabuchodonozora, natomiast praktykują swoją religię, są wierni swoim przekonaniom. I z chwilą, kiedy król Nabuchodonozor zarządził, że jego państwo będzie państwem uporządkowanym, także kult, który jest sprawowany, powinien być bardziej jednorodny i w tym celu sporządza złoty posąg i żąda, żeby oddać pokłon temu posągowi, ci trzej młodzi ludzie nie okazują posłuszeństwa nakazowi królewskiemu. Tak jak to jest zazwyczaj w różnych systemach właśnie takich totalitarnych, są usłużni ludzie, którzy donoszą królowi: królu, w twoim królestwie są trzej młodzieńcy, których obdarzyłeś przychylnością, a którzy sprzeciwiają się twojemu nakazowi i w ten sposób dają zły przykład. Ostentacyjnie nie respektują tego, co ty zarządziłeś. I ten dzisiejszy opis, który usłyszeliśmy, on mówi o tym, że król, władca absolutny, mógł ich od razu skazać na śmierć, w ogóle nie ich nie wysłuchując, nie dając im żadnej szansy. Tutaj widzimy, że on jest bardzo łaskawy, jak na absolutnego władcę, bo pozwala im stanąć przed sobą i pyta ich o to, czy jeśli da im jeszcze kolejną szansę, czy uczynią to, czego wymaga w tym zarządzeniu, które wcześniej wydał. I wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiadają. A co ważne, jest ta i pełna głębi jest ta ich odpowiedź, bo ona pokazuje ludzi wolnych wewnętrznie. Mimo że zewnętrznie są zależni od króla Nabuchodonozora, wydani na jego łaskę i niełaskę, to jednak ci ludzie żyją w innej perspektywie. Jest w nich wewnętrznie przeżywana ich godność. Gdy król Nabuchodonozor wzywa do oddania pokłonu złotemu posągowi i zapowiada, że jeśli tego nie uczynią, zostaną wrzuceni do rozpalonego pieca, i zadaje takie pytanie: który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? I wtedy ci trzej młodzi ludzie odpowiadają. Bardzo ważne uświadomić sobie, że to są ludzie pełni sił witalnych. jakby otwiera się przed nimi dopiero życie. Jest przed nimi wielka możliwość kariery w państwie Nabuchodonozora. Są obdarzeni przecież jego przychylnością. A jednak ci młodzi ludzie żyją inaczej i są gotowi dla tego, w co wierzą, co wyznają, dać świadectwo, czyli żyć konsekwentnie. To jest przykład wiary konsekwentnej okazywanej w praktyce życia. Wiara konsekwenta to nie jest wiara, którą się deklaruje, tylko to jest wiara, którą można odczytać z sytuacji życiowej. Jeśli sytuacje życiowe, one bardzo często nas zaskakują, ale wtedy w tych sytuacjach objawia się. Albo szukamy ucieczki, albo próbujemy dogadać się, znaleźć jakiś kompromis, albo też one objawiają pewną radykalizm życia, którym jest wierność Bogu. I mówią do króla: nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Wydaje się, że ta odpowiedź jest, no, ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, co za bezczelność. Król im daje szansę, okazuje łaskawość, a oni mówią: nie musimy, królu, odpowiadać ci na to, co ty mówisz w tej sprawie. Ale ta odpowiedź nie jest odpowiedzią jakąś właśnie taką, której jest, mają zamiar obrazić króla, tylko oni żyją w innym panowaniu. Ktoś inny jest naszym panem, komuś innemu służymy. Wybacz, królu, twoja władza może jest wielka w twoich oczach, ale twoja władza jest słaba w oczach tego, któremu my służymy. Służymy komuś innemu. Jesteśmy tymi, którzy należą do innego królestwa. Jest bardzo ważne, żeby uświadomić sobie, że wiara konsekwentna, ona buduje się na odczytaniu tego, że jesteśmy dziećmi innego królestwa. Służymy innemu królestwu. Mam swoją godność. Wiem, kim jestem. Jeśli zapomnę, kim jestem i nie żyję w tej perspektywie, to wtedy pojawiają się inne rozwiązania, które są odejściem od wiary. Jeżeli Bóg, kontynuują w tę swoją wypowiedź, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twojej ręki, królu. To jasno deklarują, że Bóg może ingerować. W każdej chwili może ingerować, wyrywając nawet, wydawałoby się, nieuchronnej śmierci. I w życiu ojca Franciszka tak było. Jego sposób szczególny objawia to jego oczekiwanie w celi śmierci. I został uratowany, wyrwany z paszczy. Czyli lwa, ocalony. Bóg może ocalić. W każdej sytuacji. No, piękne orędzie. My też byśmy chcieli: Panie Boże, ocalaj nas w naszych trudnościach. Będziemy wierzyli Cię, gdy będziesz nas ocalał. No, a jeśli nie ocali? I tutaj ci młodzieńcy pokazują, że wiara nie polega na tym, że wierzymy, Panie Boże, iść nas ocali. A jeśli nie, no to wybacz, musimy jakoś uratować życie i zdrowie. Wybacz. Nie. Wiara konsekwentna mówi: Bóg może ocalić. Może wyrwać, lecz wiedz, królu, że jeśli zaś nie, jeśli nie ocali, nie wyrwie, to nie będziemy służyć. Czyli co? No zginiemy. Jak to? No zginiemy. Nie zmuszamy Boga do działania. On może, ale to jest jego suwerenna decyzja. Ale jeśli nas nie ocali, to moja wiara ma sens. Wiara konsekwentna nie jest wystawianiem Boga na próbę, nie jest pójściem za Bogiem tylko wtedy, kiedy daje mi sukces, daje mi ocalam. Czyli jest taka wiara często w nas: Panie Boże, wysłuchałeś mnie bardzo dobrze, nie wysłuchałeś mnie, no to rezygnuję. To jest wiara, która jest wiarą tak naprawdę połowiczną, wiarą, której człowiek chce wmanewrować Boga w swoje sprawy. Chce, żeby Bóg był na jego usługach. Służyć Bogu to znaczy uznać, że On ma autorytet. On ma w
wielce i decyduje. I służę mu w każdych okolicznościach. Nawet wtedy, kiedy będzie to mnie kosztowało danie życia. Ma to sens. Moje życie ma sens. Nawet wtedy, jeśli by zakończyło się w sposób nagły, w sposób taki brutalny, jak jest tutaj opisane w tym, to zagrożenie w tej księdze rodzaju. W tym tekście z Księgi Daniela. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy więcej i wrzucili 3 młodzieńców. I jest następnie opisane zdumienie króla Nabuchodonozora, który jest świadkiem ocalenia tych 3 młodych ludzi. To nam mówi o potrzebie wiary, nie tylko deklarowanej, ale wiary żywej na każdy dzień naszego życia. Ale jednocześnie ważne jest, żeby mieć tą samą perspektywę, którą mieli ci 3 młodzi ludzie, że to nie jest wiara, jeśli dopóki mnie nie będzie to kosztowało. To jest wiara na każde okoliczności życia. Powierzam się Bogu, Jemu ufam. Jestem w Jego dłonia. Nawet jeśli zewnętrznie jest oprawca, który wydaje się, że zwycięża. A więc to jest pierwsze czytanie. Myślę, że nie znaleźlibyśmy bardziej adekwatnego czytania ze Starego Testamentu, żeby odbić to, co było, odczytać to, co było w historii ojca Franciszka. Ten tekst pozostawiam wam do dalszego rozważania. Ale ważne jest też, żeby usłyszeć słowa Ewangelii. Jezus mówi: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. W sposób szczególny to zdanie tutaj było dla ojca Franciszka ważne w tym ostatnim etapie jego życia, etapie karsberskim. Program, który sformułował Prawda, Krzyż, Wyzwolenie, jest nawiązaniem do tego, co Jezus mówi. Prawda wyzwala, prawda Jezusa. Jezus wyzwala. Wyzwala przez tajemnicę swojego krzyża. Gdy wraz z Jezusem zaakceptujemy rzeczywistość krzyża, to wtedy doświadczymy wolności. Wolności, którą przynosi Jezus. On jest tym, który czyni człowieka prawdziwie wolnym. Ta wolność rodzi się we wnętrzu. Człowiek może być wolny i Bóg chce dać mu wolność w każdych okolicznościach życia. Zewnętrzne okoliczności będą wielokrotnie trudne, będą wielokrotnie kwestionowały tą naszą wewnętrzną wolność, próbowały jej. Ale co to za wolność, która byłaby tylko wolnością bez żadnych trudności? Tak naprawdę sprawdza się ona wtedy, kiedy przeżywamy swoje życie, kiedy przechodzimy poprzez trudności, idąc za Jezusem, realizując to, do czego On wzywa. Prawda was wyzwoli. Staniecie się, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I żyjemy według słowa Jezusa, jeśli idziemy za Nim, to wtedy stajemy się rzeczywiście Jego uczniami. Ojciec Franciszek jest tym, o którym Kościół mówi, że przeżył swoje życie pełen wiary, daru wiary konsekwentnej. Przeżył w sposób gorliwy, służąc Bogu, szukając tego, co jest wolą Bożą, chcąc budować Boże Królestwo w dzisiejszym czasie, chcąc budować żywy Kościół. Jesteśmy 100 lat od jego urodzin. Długi czas w życiu ludzkim. Franciszek nie dożył tych 100 lat w życiu ziemskim. Jego bieg życia zakończył się krócej. Nie my decydujemy o tej mierze ludzkiego życia, ale miara ludzkiego życia, nawet jeśli ona nie jest taka, jak my byśmy ją chcieli mierzyć, jest miarą wystarczającą, żeby objawiła się ta droga wolności, na którą zaprasza Jezus. Sługa Boży dniu dzisiejszym jest dla nas zachętą, by w naszym życiu też iść tą drogą prawdy, która wyzwala w Chrystusie. By odczytać swoją wolność, by ją przeżywać, przeżywać swoją godność, którą otrzymujemy od Boga, by być pośród świata tymi, którzy służą Królestwu Bożemu. Jesteśmy sługami Boga. Pośród tego świata mamy być czytelnym znakiem Bożego Królestwa. Dziękujemy Bogu za dar czcigodnego sługi Bożego, ale prośmy także o to, żeby Bóg w swojej łaskawości dał także poprzez beatyfikację sługi Bożego także ten wyraźny znak dla nas i dla innych, znak umacniający nas na drodze prawdy, na drodze życia światłego.